Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Małgorzata Błaszczuk. Dziś w pierwszej części rozmów nie tylko politycznych opowiemy Państwu historię. Historię o tym, jak medycyna przegrywa z ideologią. Ta opowieść dotyczy dr Jolanty Wadowskiej-Król, która w latach 1974-81 uratowała przed zachorowaniem lub śmiercią na ołowicę setki polskich dzieci mieszkających w katowickiej dzielnicy Szopienice, gdzie działała Huta Metali Niezależnych. To opowieść, która dotyczy hartu ducha, odwagi, wrażliwości społecznej, która mówi o tym, że kładzie się na szale karierę naukową, którą przeciwstawia się zdrowiu małych pacjentów. Doktor Jolanta Wadowska-Król była szantażowana, szykanowana, grożono jej więzieniem, bo to, proszę Państwa, środek lat 70., a wiedza o tym, że mali pacjenci chorują masowo na ołowicę, była bardzo niewygodna dla rządzącej wówczas polskiej partii, która groziła pani doktor Król. O dr Jolancie Wadowskiej-Król powstały dwie książki, powstał film, powstał reportaż, powstało słuchowisko, ale to wszystko ostatnie lata, to nagłośnienie działalności dr Wadowskiej-Król w zasadzie na przestrzeni ostatnich 10 lat dopiero tak jakby trzeba było podniosło jej osobę do rangi bohaterki, takiej naszej cywilnej bohaterki, takiej polskiej, śląskiej Erin Brakowicz. Fabularyzowaną biografię dr Wadowskiej-Król napisała pani Magdalena Majcher i polską pisarkę, która pracowała nad tą książką, nad tą biografią. Gościmy dziś na naszych falach. Witam panią w Polskim Radiu w Chicago.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Pani Magdaleno, ta pani książka zatytułowana Doktórka od Familoków przenosi nas w środek lat 70. właśnie do Katowic, do katowickiej dzielnicy Szopienice, gdzie pediatra z lokalnej przychodni zauważa u małych pacjentów niepokojące objawy, które układają się jej w pewną prawidłowość. Dlaczego pani sięgnęła po ten temat? Temat, który trochę jest takim medycznym thrillerem.
Już odpowiadam, tylko pozwolę sobie skorygować to, co pani powiedziała a propos tego grożenia więzieniem. Grożenia tam nie było. Znaczy pani doktor miała świadomość, że w każdym momencie może zostać aresztowana, ale to bardziej były rozmowy w środowisku medycznym na zasadzie uważaj, co robisz, bo nas aresztują. Natomiast rzeczywiście bardzo ucierpiała na tym, zapłaciła ogromną cenę, ponieważ uniemożliwiono jej karierę naukową. Skazano ją tak naprawdę na zapomnienie i dopiero po 40 latach od tamtych wydarzeń na nowo zaczęto o tym mówić. Dlaczego ja się zainteresowałam tym tematem, dlaczego napisałam tę książkę? Cóż, mieszkam w Katowicach i wiem, że postać pani doktor jest tutaj na Śląsku znana. Wiele osób słyszało o ołowicy w Szopienicach, wiele osób słyszało o zasługach pani doktor Wadowskiej-Król. Natomiast kiedy rozmawiałam z moimi znajomymi, czy to pisarzami, dziennikarzami, czy po prostu z osobami niebędącymi związanymi w jakiś sposób z branżą literacko-wydawniczą, no to zdecydowana większość na moje pytanie, czy kiedykolwiek słyszeliście o tym, odpowiedziała, że nie. Postanowiłam w jakiś sposób wykorzystać poczytność moich książek, to, że mam czytelników nie tylko na Śląsku, ale też w innych regionach i chciałam spopularyzować tę historię. Chciałam, aby jak najwięcej osób usłyszało o niezłomnej lekarce, która zapłaciła ogromną cenę za badania, ogromną cenę za pomoc szopienickim dzieciom. No i dzisiaj, bo dokładnie dzisiaj odbył się pogrzeb pani doktor Wadowskiej-Król, ta książka też ma dla mnie zupełnie inną zupełnie symbolikę. Jest dla mnie ważne, że zdążyłam to zrobić jeszcze za życia pani doktor, że pani doktor mogła autoryzować tę książkę. I chociaż ona sama była niesamowicie skromną osobą i nie do końca rozumiała, o co to całe zamieszanie, ponieważ ona mi powiedziała, ja po prostu pracowałam, No to jednak myślę, że to wszystko, co stało się w ostatnim dziesięcioleciu, te nagrody, które zostały jej przyznane, książki, reportaże, to w jakiś sposób zniwelowało skutki tego, w jakiś sposób wynagrodziło pani doktor to, co się wówczas wydarzyło.
Ja może zaapeluję teraz do naszych słuchaczy, bo mogę podejrzewać, że wśród państwa są tacy, którzy leczyli swoje dzieci u dr Jolanty Wadowskiej-Król, albo może są pacjentami dr Wadowskiej-Król. Zadzwońcie państwo do nas do studia, podzielcie się swoją historią. Numer do studia to 847-593-1030. Przypomnę, że naszym gościem jest pani Magdalena Majcher, autorka fabularyzowanej biografii bohaterki dzisiejszych rozmów, nie tylko politycznych, dr Jolanty Wadowskiej-Król. Ołowica, proszę państwa, to dla tych, którzy tak nie do końca sobie zdają sprawę, choroba, która może w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci, która przede wszystkim objawia się u dzieciaków biegunkami, wymiotami, koślawymi nogami, popsutymi zębami, no właściwie nieustannym chorowaniem, ale także prowadzi do trwałych zmian w mózgu. Prawda jest taka, że szkoły wówczas w okolicach, czy w samych Szopienicach były szkoła specjalna, bo była jedna właściwie, prawda pani Magdaleno? Ona była wypełniona po brzegi.
Tak, i to nie jest przypadek, że ta szkoła specjalna powstała właśnie w Szopienicach, ponieważ tam było duże zapotrzebowanie na tego rodzaju szkołę. Ołów obniża IQ. Ołów prowadzi do, oprócz tego szeregu objawów, które pani już wymieniła, ołów prowadzi do zaburzeń koncentracji, zaburzeń zachowania, zaburzeń pamięci i wiele dzieci, które właśnie wychowywało się w Szopienicach w cieniu socjalistycznej huty, nie radziło sobie z opanowaniem materiału takiej normalnej, że tak powiem, szkoły podstawowej, właśnie były przenoszone do szkół specjalnych. Należy mieć świadomość, że pani doktor swoje badania rozpoczęła w 1974 roku. Natomiast szkoła specjalna w Szopienicach powstała już w 1913. I jeżeli prześledzimy te dokumenty pierwszych dzieci, które tam uczęszczały, to ich objawy, ich problemy odpowiadają objawom ołowicy. Więc nawet nie mówimy o jednym pokoleniu, o dwóch, trzech, tylko o 110 latach, bo przez tyle, zanim pani doktor przeprowadziła swoje badania, przez tyle właśnie lat ta huta tam działała. Tylko po prostu wcześniej nikt nie miał takiej właśnie świadomości, że może to prowadzić do właśnie do zatrucia ołowiem. Pani doktor jest autorką pierwszych na świecie badań, które w tak szeroki sposób opisują właśnie wpływ huty metali nieżelaznych, huty ołowiu w tym przypadku, na organizmy dzieci, rozwijających się dzieci właśnie.
Czy wiadomo, ilu dzieciom pani doktor uratowała życie?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo, no właściwie niemożliwa do udzielenia. Natomiast mogę powiedzieć, że przebadała prawie 5000 dzieci w pojedynkę. Jak sama wspominała, to na początku były partyzanckie badania. Pomagała jej pani Wiesia Wilczek, pielęgniarka, jej prawa ręka. Doktor Wadowska-Król w rozmowach ze mną podkreślała, że gdyby nie Wiesia, nie udałoby jej się przeprowadzić tych badań, ponieważ pani Wiesia właśnie z panią doktor Jolantą Wadowską-Król chodziła od domu do domu, roznosiła z nią wezwania, pomagała jej przyrządzać listy, więc miała ogromne wsparcie w pani Wiesi. Tak jak powiedziałam, około 5000 dzieci zostało przebadanych. Według tamtejszych, ówczesnych norm, jedno na siedmioro dzieci chorowało. Miało ostre zatrucie, przewlekłe ostre zatrucie ołowiem. Natomiast normy ówczesne były o wiele bardziej liberalne. Jeżeli przeanalizowalibyśmy te wyniki, uwzględniając dzisiejsze normy, okazuje się, że absolutnie wszystkie dzieci w Szopienicach chorowały.
Pani Magdaleno, czy może nam pani opowiedzieć o tym doktoracie pani doktor Wadowskiej-Król, który był gotowy do obrony i który gdzieś zaginął raptownie tuż przed obroną. Bo te badania, o których pani wspomina, były materiałem do pracy doktorskiej.
Tak, były materiałem do pracy doktorskiej, której nie pozwolono pani doktor zaprezentować. Na początku usłyszała, że musi wykreślić wiele informacji, aż w końcu doszło do tego, żeby w ogóle mogła zaprezentować tę pracę przed ówczesną Śląską Akademią Medyczną. Musi wykreślić nawet poziom ołowiu, czyli coś, na czym ta praca się opierała, tak? Wykreśliła te rzeczy, o które ją poproszono, złożyła wniosek o wszczęcie rozprawy doktorskiej, no i otrzymała negatywne recenzje. Doktorat został zamknięty w rektorskim sejfie. Natomiast pani doktor uniemożliwiono zrobienie kariery naukowej. Na wiele lat utknęła.
Uciekło nam połączenie z naszym gościem, z panią Magdaleną Majcher. Mamy nadzieję je wkrótce odzyskać. Mateusz, który tutaj nam realizuje program, jest za konsoletą, próbuje ratować połączenie. Pani Magdaleno, czy pani nas słyszy? Pewnie będziemy musieli jeszcze raz połączyć się z panią Magdaleną. Proszę państwa, ja tylko powiem szybciutko, że jaka jest ironia losu i jak wygląda to koło historii. Rzeczywiście pani doktor Wadowska-Król nie obroniła doktoratu na Śląskiej Akademii Medycznej, ale po wielu, wielu latach, czyli mówimy o ostatnim dziesięcioleciu, dostała tytuł doktora honoris causa tejże właśnie akademii. Natomiast mam nadzieję, że pani Magdalena nam za chwilę opowie więcej. Pani Magdaleno, czy pani nas teraz słyszy?
Tak, ja teraz słyszę.
Nie, a to fajnie, bo nam raptownie, tak, na raptownie nam uciekło to połączenie, ale cieszę się bardzo, że mamy panią ponownie na łączach. Oddaję pani głos, czyli snujemy tę historię z losem doktoratu pani doktor Wadowskiej-Król.
No tak, tak jak powiedziałam, nie wiem, na którym momencie mnie przerwało. W każdym razie uniemożliwiono pani doktor obronę tego doktoratu i przez wiele lat leczyła dzieci w małej podmiejskiej przychodni, dając siebie wszystko, poświęciła się swoim pacjentom. Natomiast ta historia odżyła na nowo dzięki wnuczce pani doktor Małgorzacie Król, która 10 lat temu zgłosiła się do takiego konkursu międzyszkolnego Szukamy Bohaterów i nakręciła krótki film o swojej babci, Matka Boska Szopienicka. Pod takim tytułem ten film do tej pory można znaleźć na YouTubie. Matka Boska Szopienicka, tak mówili na panią doktor jej przeciwnicy, głównie ówczesna dyrektorka sanepidu. I właśnie od tego filmu znów zaczął się Śląsk, zaczęło się Polska interesować losem tej lekarki. Takim ukoronowaniem było przyznanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. To odbyło się w 2021 roku i dzisiaj podczas pogrzebu rektor Uniwersytetu Śląskiego właśnie wypowiadał się, wygłaszał przemowę. I powiedział słowa, które zapadły mi bardzo w pamięci, że ten przyznanie tego tytułu było spłatą długu.
Tak.
I ja też tak czuję, że ja jako osoba, która poznała historię pani doktor, której pani doktor zaufała na tyle, żeby opowiedzieć jej tą historię, żeby pozwolić napisać tę książkę, właśnie spłacam ten dług, który u pani doktor został zaciągnięty 50 lat temu. I cieszę się, że ta książka powstała jeszcze za jej życia, że właśnie mogła ją przeczytać. To jest dzisiaj w dniu, tak jak powiedziałam, pogrzebu, przed nam głowę przytoczyło się morze myśli. I oprócz smutku jest też właśnie swego rodzaju spokój, że pani doktor tego wszystkiego doczekała, że doczekała tego tytułu honoris causa, że ten dług został spłacony.
Pani Magdaleno, za chwilę zapytam panią o to, jak się pracowało przy tej książce, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiały nie tylko o tej straconej karierze naukowej, ale także o tych małych, które stały się wielkimi zwycięstwami pani doktor, bo mimo tego, że uniemożliwiono jej zrobienie obronę doktoratu, to nie odebrano jej praw wykonywania zawodu. Na szczęście PZPR okazało się tu być na tyle łaskawe, że pani doktor dalej mogła leczyć dzieci. I te dzieci masowo wysyłała przecież do sanatoriów, prawda?
Tak, zgadza się. Dlatego wcześniej powiedziałam w naszej rozmowie, że trudno jest oszacować, ile dzieci pani doktor uratowała. Ona śledziła los większości swoich podopiecznych, notowała. Miała taki zeszyt, w którym notowała, co się stało później z tymi dziećmi. Czy trafiły do szpitala, do sanatorium, gdzie potem zostały przeniesione, ponieważ udało się wtedy doprowadzić do wyburzenia tych familoków i te rodziny zostały przesiedlone. I pani doktor właśnie bardzo długo śledziła ich losy, słała listy. To jest też niesamowite, jak bardzo ona przywiązana była do nich. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy rozmawiałyśmy niemal 50 lat po tamtych wydarzeniach, ona nigdy nie powiedziała o tych dzieciach moi pacjenci. To zawsze były moje dzieci. W taki sposób mówiła o tych dzieciach. Coś niesamowitego. Zwłaszcza, że dzisiaj, jeżeli żyją, to są dojrzali ludzie między powiedzmy 50 a 70 rokiem życia. Natomiast dla pani doktor to zawsze były jej dzieci. Powiedziałam, że jeżeli żyją, ponieważ należy mieć świadomość, że nawet jeżeli wtedy udało się uratować, tak, w sensie, że dzieci wyzdrowiały, no to tych zmian, które już ołów wywołał w kościach, czy w układzie nerwowym, czy w innych organach, się nie cofnie. A więc niestety wiele z tych osób no, nie dożywało. Na przykład pięćdziesiątki pani doktor wspominała jedną rodzinę, gdzie było 8 dzieci, tylko 3 z nich dożyło pięćdziesiątki.
Ja w dalszym ciągu apeluję do naszych słuchaczy, jeśli państwo mieliście styczność z naszą bohaterką, doktor Jolantą Wadowską-Król, zadzwońcie państwo do studia 847-593-1030. Pani Magdo, mówimy o tych małych sukcesach, a więc o uratowaniu życia, przedłużeniu życia, o tym wysyłaniu do sanatoriów, o w efekcie wyburzeniu tych familoków, które stały najbliżej komina huty metali nieżelaznych, ale także za sprawą właśnie tego, że nie dało się już tego zamieść pod dywan, że już było wiadomo, że ołowica jest i robi spustoszenie, no łaskawym gestem zaczęto dzieciom dostarczać mleko.
Tak, i to też pani doktor się do tego wszystkiego przysłużyła, ponieważ ona chodziła od drzwi do drzwi właściwie, chodziła do Solidarności. Ona robiła wszystko, żeby poprawić byt tych dzieci. I to też pokazuje, jak ważne właśnie były dla niej te dzieci, jak ważni byli ich pacjenci. Ona nie przestawała tylko na tym, że wykonała badania. Ona, tak jak już powiedziałam wcześniej, interesowała się ich losami nawet w momencie, kiedy ich drogi się rozeszły. Kiedy już nie była ich lekarką rejonową.
No już nie była pediatrą, prawda? Kiedy te dzieciaki wskakiwały na inny poziom opieki medycznej. Pani Magdo...
Czy po prostu na inny rejon, bo mówimy też o tych czasach, kiedy jednak te rejony obowiązywały i nie można było sobie potem, nawet jak się przeprowadzili gdzieś na tysiąclecie czy w inny rejon Katowic, żeby właśnie
jeździć do Szopienic czy do Dąbrówki Małej. Tak, bo tak, pani doktor tak, pracowała także w Dąbrówce Małej, tam przyjmowała pacjentów. Zdaje się, że gdzieś jeszcze, w jakiejś jeszcze przychodni rejonowej, prawda, w Katowicach pracowała, bo wiem,
to
że...
To znaczy, ta przychodnia w Dąbrówce Małej, o której pani mówi, to była przychodnia, pod którą podlegały dzieci z Szopienic.
Aha,
czyli... Więc tam prowadziła te badania.
Rozumiem.
Tam się to wszystko rozgrywało. Potem po prostu przeniesiono siedzibę tej przychodni, ale pani doktor przez całą swoją karierę zawodową była związana z tą przychodnią na Dąbrowce Małej w Katowicach.
Doczekała się także muralu w Katowicach.
Tak, w 2018 roku odsłonięto przygliwicki mural poświęcony pani doktor, ufundowany przez wysokie obcasy. Na muralu jest taki napis: kobiety wiedzą, co robią. Ja od kilku miesięcy prowadzę warsztaty dla młodzieży katowickich szkół podstawowych, są to klasy 6-8 i dla szkół ponadpodstawowych. No i właśnie dla tych klas 6-8 takim punktem wyjścia tej dyskusji jest ten mural. I zawsze pytam się dzieci, jak myślą, co oznacza to, że kobiety wiedzą, co robią? I dlaczego to hasło zostało akurat umieszczone na tym muralu?
Jakie są odpowiedzi?
Najczęściej mówią dzieci o intuicji. Mówiły też dzieci o takim wewnętrznym przekonaniu, co jest dobre, a co jest złe. O mądrości, o doświadczeniu, o wierności ideałom. Przyznam, że jestem zaskoczona, jak dojrzałe są odpowiedzi właśnie młodzieży na ten temat.
Na hasło kobiety wiedzą, co robią. Pani Magdo, jak się pracowało nad tą książką? Przypomnę raz jeszcze tytuł książki pani Magdaleny Majcher, to Doktórka od Familoków.
Jak się pracowało nad tą książką? Przyznam, że bardzo szybko zebrałam materiały, dlatego że zarówno pani doktor była otwarta na współpracę. Miałam też ogromne wsparcie w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, z którym związani są byli hutnicy. Ogrom wiedzy na temat samej huty, jej działalności, jej historii i tej właśnie historii związanej z panią doktor Wadowską-Król. Oprócz tego właśnie współpraca z Uniwersytetem Śląskim czy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Wszyscy byli tutaj właśnie na Śląsku. Pani doktor jest postacią ważną. I z kim nie rozmawiałam, to słyszałam super, że ta książka powstanie. Ta kobieta powinna być upamiętniana, tak? Wciąż za mało ją nagradzamy. Wciąż za mało o niej osób wie. Natomiast sama współpraca z panią doktor też była wzorowa, ponieważ pani doktor miała w sobie taki dar opowiadania. Jak ona opowiadała mi, jak roznosiła te wyzwania, jak chodziła od familoka do familoka, od drzwi do drzwi i pukała w kolejne drzwi, zawiadamiała kolejne rodziny na zasadzie proszę zachować dyskrecję, bo jeżeli władze się dowiedzą, nie będziemy mogli pomóc wszystkim dzieciom i tak dalej, i tak dalej. Ja to po prostu widziałam oczyma wyobraźni. Poza tym pani doktor była taką bardzo skromną osobą, ponieważ ona nie uważała, żeby zrobiła coś niezwykłego. I ta książka tak naprawdę napisała się sama w bardzo krótkim czasie, ponieważ praca nad nią zajęła mi około 5 miesięcy, co w porównaniu z innymi książkami na faktach dość krótkim czasem. Natomiast no na pewno dzięki temu, że miałam takich fantastycznych rozmówców, którzy chcieli opowiadać i chętnie dzielili się swoją wiedzą.
Czy udało się pani dotrzeć do pacjentów, do dzieci, pani doktor Wadowski-Król?
Tak, tylko że żaden z pacjentów nie wyraził zgody na to, żeby w książce wystąpić pod swoim nazwiskiem. Musiałam utkać z ich opowieści jedną uniwersalną opowieść o rodzinie Kościelniaków. To są akurat postaci fikcyjne, natomiast wszystkie inne postaci związane, sama pani doktor, pani Wiesia Wilczek, osoby właśnie z otoczenia, kierownictwo huty i tak dalej, to są właśnie, czy profesor Hager-Małecka, która też ściśle współpracuje. To wszystko są prawdziwe postaci. Natomiast w przypadku rodzin z Szopienic, tak jak wspomniałam wcześniej, no Ołowica prowadzi do upośledzenia intelektualnego między innymi. I to jest od na tyle wstydliwa przypadłość, że nikt nie chciał wystąpić w książce pod swoim nazwiskiem. I wydaje mi się, że to jeszcze pokutuje takie przekonanie, że skoro przez wiele lat nie mówiono o Ołowicy, bo nie można mówić, nie można było mówić. Epidemia Ołowicy była jedną z najbardziej tuszowanych epidemii w PRL-u. I potem, jak już PRL upadł, jak można już było o tym mówić, to na zasadzie, a po co do tego wracać? Tak też było, tego nie zmienimy. Natomiast ja uważam, że warto o tym mówić, warto o tym pisać, nie tylko w kontekście zasług pani Wadowskiej-Król, ale także w kontekście życia mieszkańców Szopienic. Bo Szopienice są najlepszym dowodem na to, że wcale nie jest tak, że każdy jest kowalem własnego losu. Bo życie tych ludzi mogłoby się potoczyć zgoła inaczej, gdyby tylko urodzili się kilka kilometrów dalej. Gdyby nie wychowywali się w cieniu tej przeklętej huty, która ich każdego dnia truła. Truła, ale też dawała zatrudnienie dla wielu tych rodzin. Więc to był podwójnie taki skomplikowana sytuacja, taki dylemat nie do rozstrzygnięcia.
Pani Magdaleno, gdzie można nabyć pani książkę? Jak mogą nasi słuchacze wejść w posiadanie doktórki od Familoku w tej pozycji?
Znaczy myślę, że jeżeli chodzi akurat o Polonię za granicą, to najszybciej będzie w wersji elektroniczną. Książka jest zarówno dostępna w wersji papierowej, w e-booku, jak i w audiobooku, więc chociażby w ramach abonamentu Empik Go, czy po prostu na Empik.com, czy na Virtualo są dostępne wersje elektroniczne. Papierowa jest szeroko dystrybuowana w Polsce, w Empikach i w księgarniach. Natomiast prawdę mówiąc, nie wiem, jak to wygląda u Państwa z papierowymi książkami. Wiem, że są jakieś księgarnie dla Polonii, ale nie sprawdzam.
Są, mamy polskie księgarnie w Chicago. Musimy tylko sprawdzić,
tak, wiem.
Czy są...
Nie. Akurat doktorka jest.
Właśnie, czy jest doktorka na półkach naszych księgarni w Chicago. Przypomnę, Magdalena Majcher, autorka książki Doktórka od Familoków, była dzisiaj gościem rozmów nie tylko politycznych, w których rozmawialiśmy o bohaterce tej pozycji, dr Jolancie Wadowskiej-Król, która zmarła 18 czerwca. Jak Państwo usłyszeliście w rozmowie, dziś był pogrzeb pani doktor. Pani doktor miała 84 lata i my tą audycją także żegnamy. Bohaterkę ze Śląska, dzięki której Ołowica przestała być tematem tabu. Pani Magda, dziękuję pani pięknie za wizytę na naszej antenie. To była pani Magdalena Majcher, jak słyszymy, prosto z Katowic. A ja państwa zapraszam do pozostania z nami. Przypominam Państwu, to są rozmowy nie tylko polityczne. My pochylamy się nad lokalnymi sprawami. Cmentarz Resurrection w Justice znów powrócił na fora dyskusyjne w mediach społecznościowych. Po raz pierwszy sprawa usuwania krzyży i dekoracji nagrobnych na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice została nagłośniona przez lokalną stację CBS w 2017 roku. Po raz kolejny w kwietniu zeszłego roku. Wówczas pojawił się krótki news właśnie w telewizji CBS, który pokazał grupę około 40 osób, które były oburzone usuwaniem krzyży i dekoracji z grobów ich bliskich. Sprawa znowu nabrzmiewa. W grupach dyskusyjnych na Facebooku piszecie Państwo, że na wielu grobach na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice znowu pojawiły się nalepki z informacją, że opiekunowie tych grobów łamią cmentarny regulamin. Sprawę zna dobrze lokalny dziennikarz z Radia na Góralską Nutę, Wojciech Dorula, z którym mamy połączenie. Dzień dobry, witam Cię na naszej antenie.
Witam Małgosiu, witam wszystkich słuchaczy Waszego programu.
Wojtku, o co chodzi? Dlaczego tam ciągle jest jakieś zarzewie konfliktu? Nie słyszymy, że podobne historie zdarzają się na innych cmentarzach. Dlaczego akurat na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice jest ciągle jakiś problem?
Sprawa nabiera rozgłosu zazwyczaj na wiosnę, kiedy jest czyszczenie grobów, no i później też jesienią. Dziwi mnie, troszeczkę zdania są podzielone. Przede wszystkim wiele osób mówi, trzeba się zapoznać z regulaminem. W momencie, kiedy powiedzmy wykupuje się tam miejsce w grobie, jedni mówią, że czasami, że można było, a teraz znowu nie można, że tam podobno troszeczkę jakiś tam krzyżyk jest za wysoki, o pół incza trzeba obcinać. Jest to dość kontrowersyjne. Przede wszystkim cmentarz Zmartwychwstania Pańskiego w Justice jest takim największym cmentarzem naszej Polonii tutaj na południu Chicago, a szczególnie górali. To jest takie miejsce pamięci wielu, wielu znanych ludzi, a przede wszystkim w czasie, kiedy ostatnio COVID dość mocno żniwa zebrał i tam właśnie jest to miejsce, gdzie ludzie naprawdę przychodzą, odwiedzają, no i starają się, żeby to było piękne i ciągle narzekają, że jak nie wolno świeczek zwykłych mieć, bo chodzi o pożar, to potem zaś kupili te, które są ładowane na te lidowe. No to też zabierają, także ciągle jest problem, że ciągle zabierają, ciągle to niszczą, a największy skandal był wtedy, kiedy ludzie przysłali mi zdjęcia z tych krzyży, które leżały tak na stosie. Brzydkie to było. Och, ja do dziś nie pamiętam te zdjęcia i mam te zdjęcia zasywowane w swoim telefonie, ale to było bardzo upokarzające. To było drastyczne zdjęcia tych porzucanych tak nas... Tak
na stosie takim, prawda? To tak wyglądało, jakbyśmy się w średniowiecze gdzieś przenieśli. Wojtku, ale zapoznałam się z tym newsem z zeszłego roku, z kwietnia, gdzie przyjechała telewizja CBS. Ten newsik miał chyba minutę i dwie sekundy, więc tak był potraktowany dosyć pobieżnie, cały temat. Troszkę szersza wersja pojawiła się na internecie. Ja wiem, że stacji udało się uzyskać stanowisko archidiecezji. Przeczytała ten statement, który przysłała archidiecezja do amerykańskiej stacji i tam jest, proszę Państwa, napisane wyraźnie, że rzeczywiście, tak jak Wojtek powiedział, dwukrotnie w ciągu roku, bo w marcu i w październiku jest taki generalne czyszczenie cmentarza, że nie ma żadnych nowych zasad dbania o groby, jeśli chodzi o właścicieli tych grobów, że te zasady zostały ustanowione w 1960 roku i nie są w żaden sposób zmieniane, że tak jak powiedziałeś, krzyże, które stawiamy na tych płytach, bo najczęściej są to płyty nagrobne, muszą mieć określoną wysokość, że nie mogą żadne dekoracje wykraczać poza obszar czy wymiar płyty nagrobnej. No i że jeśli zabiera, znaczy najpierw chyba ten zarząd cmentarza przykleja właśnie te nalepki, które informują, że właściciel danego grobu zawiadujący tym miejscem ma 2 tygodnie na usunięcie dekoracji, które przeszkadzają zarządowi cmentarza. Jeśli tego nie zrobi, to wtedy administracja zabiera te dekoracje i stawia je w takich półkach drewnianych w określonym miejscu do odebrania. Jak to wygląda? Czy tak rzeczywiście jest, że ludzie masowo łamią te zasady, ten regulamin cmentarny?
Coś jest nie tak, coś się w tym dzieje, bo ludzie się skarżą, bo przecież jeżeli kupuje się świece i ta świeca najczęściej, bo była też kontrowersja, że nie kupowane u nich w tych sklepach tam, ale jeżeli się kupuje powiedzmy w tych pobliskich sklepach, czy te świece, czy dekoracje, więc one powinny odpowiadać standardom, które są wymagane na tym cmentarzu. Okazuje się jednak, że tutaj też ciągle coś nie pasuje. I widziałem też jedno ciekawe zdjęcie, że skoro został zrobiony pomnik i jest tam ta typowa taka waza, która jest tak dość mocno przyklejona do tego pomnika, więc to kiedyś, to tam gdzieś musiało być ustanowione z góry, kiedyś przedtem musiała być wyrażona zgoda, bo nie można sobie wjechać z jakimkolwiek pomnikiem na cmentarz i sobie go pobudować. To musi być według zasad i teraz okazuje się, że ta waza nie odpowiada standardom, wymaganiom cmentarza. Wydaje mi się, że to jest wielka, ogromna przesada. To są kolosalne pieniądze, za co się płaci tam właściwie, jeżeli chodzi o miejsce na tym cmentarzu. A wszyscy odwołują się do archidiecezji, do przepisów, że się trzeba zapoznać. Mnie się wydaje, że tutaj albo jakiś taki... Chociaż pamiętam, ja byłem podczas tego procesu, kiedy ta telewizja była, padało strasznie, a więc nie uniemożliwiło nam to jakoś taką może większą ilość ludzi zebrać wtedy. Wiem, że strasznie, tak konkretnie, taka ulewa była konkretna, ale to tych ludzi się mimo wszystko pod parasolami zebrało. Nie wiem, jak do tego podejść, czy uderzać bezpośrednio do administracji cmentarza. A jak to ogarnąć? Trudno, bo ludzie się buntują, ludzie są zawiedzeni, ludzie wykładają masę pieniędzy, bo przecież każdy dba o to. Szczególnie teraz był Dzień Ojca, widziałem strasznie dużo ludzi, szczególnie Meksykanów też dużo siedzących nad tymi grobami. Oni mają tą ceremonię taką uczestniczenia bezpośrednio z tym człowiekiem, który tam pod ziemią leży. Tak, mi się wydaje, że coś tutaj trzeba by albo negocjować, albo troszeczkę może poluźnić te zasady, choć troszeczkę. Chociaż od razu mówię, że te zdania są podzielone i od razu inni mówią, trzeba się zapoznać z regulaminem, trzeba się trzymać regulaminu, taki jest regulamin i nie ma, zmiłuj się.
Czyli na tym cmentarzu, bo ja tej wiedzy nie miałam, czyli są takie groby w rozumieniu naszym polskim tradycyjnym, ale są też i te płaskie zupełnie płyty, tak?
Zgadza się. To jest taka mała płytka, to będzie, ja już nie pamiętam dokładnie, ale tak może nawet na stopę szeroka i może, to niewielka taka płytka jest, co jest, co najczęściej. Muszę powiedzieć, że teraz te nowe miejsce, bo to są takie sektory porobione, takie górki, no to widać na przykład ten nowy sektor, który powstał powiedzmy tak w 2019 roku i potem ten COVID, no to są przepiękne. Tam jest powiedzmy piękny pomnik grup, powiedzmy figura Matki Boskiej Ludźmierskiej Świętej Pamięci Józefa Bafi, teraz Świętej Pamięci Andrzej Gandega, więc jest, to są piękne monumenty, a przywiezione również z Polski, a więc to też tego nikt nie tyka, jakby powiedzieć, nie, na to się nikt nie bierze, ale mimo wszystko to wygląda, jak powiedzieć, chociaż smutno, ale cudownie, te części cmentarza. Trudno, nie wiem, wiem, że ta tradycja góralska jest nasza, że się robi ten taki daszek nad tym krzyżem, żeby to tak. Ten też nie, to są robione, to są takie z Polski, oni się, wiem, że ci nasi ludzie się dostosowali, robili te skrzynki, w której ten krzyż stoi, że to dokładnie tym wymiarom odpowiada, no to niby podobno tam jest spokój, ale ciągle coś niby jest okej, a nie jest okej. O, tu jest problem.
No właśnie, dlatego, że ja przeczytałam w tym statementie archidiecezji, że na przykład nie można mieć krzyża zrobionego takim domorosłym sposobem, tego takiego homemade, jak oni to piszą. Jedna z osób, która występowała w tym krótkim newsie telewizji CBS, mówi o tym, że był taki krzyż na grobie dziadka, że jej syn zrobił taki krzyż z klocków Lego, bo tak potrafił i tak chciał upamiętnić dziadka. No i to też zostało zabrane i zniszczone, bo to już było nie do odzyskania. Więc tu jest pewnie jakaś też kwestia estetyki, tylko że jeśli popatrzymy na naszą tradycję polską, to jest ta ogromna dowolność w dekoracji grobów i tak długo jak one rzeczywiście nie przeszkadzają w przejeździe kosiarek, to wydaje się, że ta ingerencja w to, jak ten grób ma być udekorowany, jest zbyt daleka, prawda?
Tak, Małgosiu, pomyśl sobie pięknie wykonane z drewna krzyże. Naprawdę, bo to są fachowcy. I porównaj sobie z tym plastikowym Made in China, białym krzyżem z tymi plastikowymi kwiatami, które oni podobno według ich zasad odpowiadają regulaminowi, które można kupić naprzeciwko w sklepie. A więc to jest takie prymitywne, cipne, dosłownie aż szkoda na to patrzeć. I wtedy oczywiście ten pięknie wykonany z drewna, nawet rzeźbiony, z wizerunkiem Chrystusa na krzyżu, to im nie odpowiada, no bo widocznie coś tam troszeczkę za wysokie jest albo za szerokie, no ale to no, nie, w tym rozmiarom nie odpowiada.
Wojtek, czy ty myślisz, że to jest jakaś niechęć wobec grup etnicznych, bo to nie dotyczy tylko Polaków, tak jak powiedziałeś, to dotyczy także Meksykanów.
Moim zdaniem oni powinni troszeczkę ulec w tym wszystkim, bo przecież tam nie robi się jakichś wielkich imprez, tam nie ma jakichś ogromnych celebracji na tym cmentarzu. To jest powaga i każdy z tych ludzi no, dba o to, żeby jeżeli przyjdzie dany moment, czy to jest Memorial Day, czy powiedzmy nasze święto wszystkich świętych w listopadzie, no to przecież to są te momenty, kiedy się przychodzi. Poza tym, powiem ci, Małgosia, jak czasami spoglądam na te groby i tych ludzi stojących, widzisz ciągle te same osoby stojące nad tymi grobami, a więc to są ludzie, którzy przyjeżdżają codziennie. Nawet są ludzie, którzy przyjeżdżali 3 razy dziennie na grób. Znam takie osoby. I to trwa latami. To przecież to jest miejsce, gdzie przecież to nie jest za darmo, a więc płaci się straszne pieniądze po to, żeby tam być. Powinni troszeczkę poluzować, powinny być albo pisma wystosowane.
Ale Wojtek, kto ma je wystosować? Kto ma wystosować te pisma? I już wiemy, że archidiecezja odpowie prawdopodobnie takim listem, jak przekazał. Czyli to jest w rękach władz cmentarza.
Tak? Absolutnie. To są władze cmentarza. Ja wiem, że tam są nawet Polacy pracują. Ja wiem, że tam są w administracji Polacy pracują. Ja uważam, że tutaj to są władze cmentarza i powinni troszeczkę poluzować swoje z tysiąc, którego mówisz? 60 którego roku?
1960. Tak jest napisane.
No come on, people. No przecież hej, wake up, przecież to 2023 rok mamy.
Mm-hmm. A Wojtek, według ciebie, kto powinien takie pismo do władz cmentarza wystosować?
A właściciele, którzy zostali poszkodowani i którzy czują się poniżeni w tej całej sprawie.
Czyli myślisz, że taki zalew listów indywidualnych, które nawet mogłyby być pisane według szablonu jakiegoś, który byłby przygotowany przez nas, no bo musi być to pismo w języku angielskim, uważasz, że rzeczywiście mogłaby taka akcja przynieść jakiś skutek?
I to też musiało być dość mocno opublikowane, żeby to jednak świat zobaczył. Tak. To musiało być nagłośnione, opublikowane. Tak, a przecież to są, przecież żyjemy w kraju demokracji. No przecież mamy prawo też wyrazić swoje opinie i zasady sprzed 50, dobrze mówię, 3 lat. Jezus, no ponad pół wieku, no to przecież patrzy troszeczkę może poluzować te zasady, bo przecież technologia się zmieniła. Dobrze, że cennie trzymają grobów z 1960 roku.
No prawie 60 czy ponad. Wiesz co, Wojtku, patrząc na oburzenie i emocje i takie bardzo mocne wpisy na Facebooku, można by przypuszczać, że taka akcja społeczna byłaby możliwa, ale zawsze musi być ten lider, zawsze musi być osoba, która pewnie skoordynuje działania. Jak myślisz, kto mógłby to być, by rzeczywiście to oburzenie zamienić na działanie? No właśnie, właśnie. Przypomnę, że naszym gościem jest Wojciech Dorula.
Poszukamy kogoś, Małgosiu, poszukamy. Nie.
Wiesz co, wobec tego te poszukiwania i to próba zorganizowania takiej akcji w twoich rękach, bo myślę, że jest duża szansa na to, że rzeczywiście, jeśli wyślemy do władz cmentarza znaczącą liczbę listów, jeśli znowu zapukamy do mediów amerykańskich, lokalnych i nie będą nasze działania i nasz apel skwitowany minutowym newsem, to być może, że uda się nam jakąś liberalizację tych przepisów osiągnąć, ale tak jak mówimy, to jest potrzebne skoordynowane działanie. Jeszcze jedno pytanie, Wojtek. Ten cmentarz Zmartwychwstania Pańskiego w Justice to jedyna nekropolia, gdzie chowani są Polacy na południu?
Jedyna, największa i najbardziej aktualna. Jest jeszcze jeden cmentarz na 111 koło Richland. Tam troszkę jest, ale to jest ten największy, najbardziej znany, najbardziej pospolity, najbardziej uczęszczany, na którym spoczywa to nasze obecne pokolenie, a szczególnie po COVID-zie. To tutaj tu ogromne żniwo zbierał ten cmentarz.
Czy docierały do ciebie głosy z tych innych cmentarzy, że są podobne problemy, czy tylko właśnie ten Resurrection Cemetery jest?
Wiem, że były takie sytuacje, ludzie się wymieniali spostrzeżeniami, ludzie wymieniali się opiniami, że też na innych cmentarzach jest, ale dlatego, że akurat tutaj, no, mnie się wydaje, że chyba taki najbardziej aktywny ten cmentarz jest, taki, tak jak wiesz, cmentarz Świętego Wojciecha na północy, tak. To bym powiedział, że to jest taki nasz drugi tutaj cmentarz na południu.
Wojciechu, trzymamy cię za słowo, że będziesz szukał kogoś, kto mógłby być liderem takiej akcji, która skoordynuje działania i finalnie zakończy się to wysłaniem listów do władz cmentarnych. Co, proszę państwa, wcale nie znaczy, że będziemy mieć sukces, że te przepisy będą zliberalizowane, no ale jeśli nie zamienimy w tego na działania, tylko będziemy pyszczyć na Facebooku, to niewiele nam to da. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę na naszej antenie, bo myślę, że
Małgosiu,
to powiedzenie...
jeżeli mogę tylko taką sugestię dać, ja myślę, że Sandy Szczygiel-Żeglin, to jest bardzo mocna dziewczyna, aktywistka, starała się też na stanowisko majora w swoim miasteczku. Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat, to jest to dziewczyna światowa, jak to się mówi po górsku, się nazywa Płoszko. Myślę, że tutaj trzeba będzie ją może zaangażować, bo wiem, że ona też, tam jej tata niedawno zmarł i też widzę, że tam są też jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, także może trzeba będzie do Sandy się zwrócić. Ona jest tak dość mocna aktywistka w tych sprawach również, chociaż też dużo ma dzieci i dużo obowiązków.
Ale warto i myślę, że tutaj Radio na Góralską Nutę i Polskie Radio Radio 1030 Chicago mogą swoją robotę także dobrą zrobić, żeby zaktywizować Państwa do tego, by wysyłać listy, by no, prosić o zmianę tych przepisów po to, byśmy mieli taki spokój ducha, chodząc do naszych bliskich na ich groby i by móc się pomodlić, a nie zastanawiać się, czy figurka Jezusa Miłosiernego została już usunięta, czy będzie za chwilę usunięta i czy ten krzyż jest ocal za wysoki, czy za niski. Także
Małgosiu, myślę, że... tutaj chciałbym Was serdecznie podziękować, przede wszystkim w imieniu górali z południa Chicago, za zainteresowanie tym tematem, bo jesteście codziennie na antenie i to jest wielkie słowa uznania w Waszym kierunku, że jednak też dbacie o to, co się u nas na Saucie dzieje. To jest wielkie słowo uznania i wielkie dzięki w imieniu górali nas z południa.
Wiesz co, łączy nas Polska. Dzięki. Wojciech Derula z Radia na Góralską Nutę był gościem Rozmów Nie Tylko Politycznych. Dziękuję Wojtku za to połączenie, a Państwu dziękuję za uwagę. Spotykamy się za tydzień w czwartek. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczyk.